Aleluja. Chrystus Pan zmartwychwstał. Niech będzie błogosławiony nasz Pan. Serdecznie Was witam, bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Witam Was na nabożeństwie okolicznościowym ku chwale i czci naszego Pana. Nabożeństwie, które świętujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale podczas którego też będziemy mieli uroczystość chrztu wiary Krystiany i Zofii. Serdecznie pragnę powitać najbliższych naszych katechumenek. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami i życzymy Wam dobrego czasu i głębokich przeżyć duchowych, bo święto Zmartwychwstania Pańskiego to jest to dobra okoliczność, żeby też głębiej przeżywać społeczność z Panem. Chciałbym serdecznie pozdrowić Was wszystkich od niektórych osób, które się ostatnio z nami komunikowały. Od siostry Krysi Bębenek serdeczne pozdrowienia przekazuję. Od Tereski i Darka, od Marioli Busławskiej, od Marioli Robak. Od brata Daniela i jego żony Mirosławy serdecznie Was wszystkich pozdrawiają, a my Was teraz pozdrawiamy, gdziekolwiek jesteście, rozsiani po Polsce, może nawet po świecie. Cieszymy się, że dzisiaj do nas dołączyliście. Chcemy wspólnie razem to nasze nabożeństwo przeżywać i zaczniemy je od kilku słów Ewangelii Mateusza. 28 rozdział brzmi następująco. Po szabacie, pierwszego dnia tygodnia o świcie, przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. Wtem zatrzęsła się ziemia. To anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, usunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawicę, a jego ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi. A anioł zwrócił się do kobiet. Wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. Potem idźcie czym prędzej, powiedzcie jego uczniom, że powstał z martwych i jeszcze przed nimi będzie w Galilei. Tam go zobaczą. Trzeciego dnia zmartwychwstał. dziękujemy Ci za tę wspaniałą okoliczność, kiedy możemy jako ludzie wierzący w Ciebie kolejny raz świętować to wielkie wydarzenie w historii. Twoje zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty złożyłeś swoje życie w ofierze za nas, aby nas wykupić z naszych grzechów. I tak, jak mówiło Pismo, trzeciego dnia powstałeś z martwych. Dziękujemy Ci, że dzisiaj żyjesz i królujesz i przychodzisz, aby nas zabrać do siebie. Dziękujemy Ci bardzo. Ach, nasze serca chcemy dzisiaj podnieść ku Tobie. Chcemy w podziwie stanąć i rozważać, i rozmyślać nad sensem, nad wagą, rangą tego, co się stało wtedy tam w Jerozolimie, gdy pokonałeś moc śmierci i powstałeś z grobu. O Panie, pobłogosław nas dzisiaj prosimy, pobłogosław Twoje słowo, którego będziemy słuchać, pobłogosław pieśni, które będziemy śpiewać, pobłogosław uroczystość chrztu i wieczerzy Pańskiej. Prosimy Ciebie, abyś przez swoją obecność objawił się, nawiedził każdą duszę, która tutaj dzisiaj z nami jest, a także nasze siostry i braci i wszystkich innych, którzy włączyli się online i są dzisiaj z nami obecni w swoich domach, ale duchowo przyłączają się tutaj do nas w kaplicy. Pobłogosław nas. Niech to będzie czas, w którym Ty będziesz należycie uwielbiony, doceniony. Niech to będzie czas, kiedy my będziemy budować nasze życie duchowe. Chwała Tobie pośród nas. Amen.
Apostołowie bardzo poważnie podeszli do nakazu świadczenia o swoim Zbawicielu. Zanim jeszcze poszli na cały świat głosić dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. W Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale i 21 wersecie czytamy takie słowa, które powiedział apostoł Piotr. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Zanim jeszcze apostołowie poszli na cały świat głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu, śmierci odkupieńczej, to już apostoł Piotr powiedział, że trzeba więc, podkreślając wagę i doniosłość tego, jak niezwykle ważne jest świadczenie, bycie świadkiem Jego zmartwychwstania. I potem, jak czytamy to, co działo się w Dzień Zielonych Świąt, w czasie tego święta Pięćdziesiątnicy, kiedy apostoł Piotr wygłaszał pierwsze kazanie, to co apostoł Piotr mówi, to drugi rozdział pomiędzy 14 a 36 wersetem, całego fragmentu nie będę czytał, tylko niektóre. I apostoł Piotr mówi tak: wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, mówiąc o Panu Jezusie, ale dalej 24 werset mówi: ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. I znów apostoł Piotr podkreśla wagę i rangę bycia świadkiem Jego zmartwychwstania. Tego, że On został wzbudzony z martwych i tego, że żyje. Tak myślę, czy my dzisiaj, wierzący ludzie, uczniowie Pana Jezusa, też taką wielką rangę, taką wagę przykładamy do faktu związanego z bycia świadkiem Jego zmartwychwstania. To świadczenie o Panu Jezusie, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, to też składanie świadectwa, że On żyje. Mnie też porusza fragment zapisany w Dziejach Apostolskich w 25 rozdziale i 19 wersecie. I to świadectwo namiestnika rzymskiego, Porciusz Festus, tak się nazywał. I on, składając pewną relację przed królem Agrypą, mówi o apostole Pawle, że Paweł utrzymuje, że dotyczy jakiegoś Jezusa, i Paweł, o którym Paweł utrzymuje, że Jezus żyje. Porcjusz Festus mówi, że Jezusa, którego zabili, ale że Paweł utrzymuje, że Jezus żyje. Porusza mnie to, jak ktoś, kto nie był chrześcijaninem, postrzega kogoś, kto jest uczniem Pana Jezusa, którego świadectwem życia jest to utrzymywanie tego faktu, podtrzymywanie, akcentowanie i ogłaszanie. Jezus żyje. Piękne świadectwo. Oby tak o nas, inni, którzy nie są chrześcijanami, takie świadectwo wydawali. Jezus umarł, a wy cały czas utrzymujecie, że On żyje. Cóż to za siła, która to sprawia, to utrzymywanie, akcentowanie i podkreślanie. Czy to utrzymywanie, że Jezus jest żywy, że zmartwychwstał, jest aż tak ważne? Czy zmartwychwstanie Pana Jezusa musiało w ogóle mieć miejsce? Przecież możliwe byłoby takie rozwiązanie, że powrót Odkupiciela do nieba po Jego śmierci mógł również odbyć się, czy mieć miejsce, bez tego zmartwychwstania w ciele. Chrystus pozostałby nadal żywym, gdyby bezpośrednio po swojej śmierci jako duch wrócił do chwały swojego Ojca. Przecież zawsze, przez wszystkie wieki, przez wszystkie eony, jak to teologia nazywa, przed swoim wcieleniem On był żywy. On istniał. Istniał jako duch. Przed przyjęciem ciała jako człowiek On przecież istniał. Teologia mówi o preegzystencji Chrystusa. I jak czytamy też w Bożym Słowie, apostoł Piotr o tym mówił, Dzieje Apostolskie 3 rozdział 15 werset, i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Kogo zabiliście? Sprawcę życia. O kim to mowa? O Jezusie Chrystusie. Bo Bóg wzbudził go z martwych. Ewangelia Jana, 1 rozdział, prologu, czytamy o Słowie. I 4 werset mówi, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Nim było życie. On jest sprawcą życia. On jest źródłem życia. Więc mógł po swojej śmierci jako człowiek w duchu, który zawsze był żywy, wstąpić do swojego Ojca bez konieczności tego, żeby ten grób okazał się pusty. I w tym względzie dalsza egzystencja w ciele po śmierci, wstąpienie na tron niebiański, w ogóle nie była potrzebna. Podobnie to zmartwychwstanie ciała, bo On był żywy, On jest źródłem życia. Ale jednak to właśnie zmartwychwstanie ciała w ciele Pana Jezusa Chrystusa stanowiło niezwykle ważny warunek realizacji odkupienia. Ponieważ jedynie zmartwychwstanie ciała jest pełnym następstwem zwycięstwa Odkupiciela nad śmiercią. Bez cielesnego zmartwychwstania Chrystus, wracając do nieba, nie zostałby objawiony jako zupełny zwycięzca nad śmiercią, jak prorokował Dawid, że nie zostawisz właśnie duszy w otchłani i on nie będzie oglądał grobu. Gdyby nie było zmartwychwstania w ciele, tylko w duchu, to Pan Jezus zatriumfował nad śmiercią jedynie duchowo i moralnie. Jego triumf nie byłby pełny, ponieważ my jako ludzie jesteśmy stworzeni z ciała, z duszy i z ducha. Gdyby zmartwychwstanie było tylko w wymiarze ducha, to tylko część istoty człowieka, również dusza i duch, bez ciała byłyby włączone w to odkupienie. Chrystus w ogóle nie zostałby objawiony jako zupełny zwycięzca nad śmiercią. Śmierć bowiem nie jest końcem egzystencji, ale rozwiązaniem i pewnym rozłączeniem tego związku ciała, duszy i ducha. Przezwyciężenie śmierci musiało więc zostać objawione jako przywrócenie tej jedności, czyli tego organicznego związku ciała, duszy i ducha. Ponowne zjednoczenie ciała, duszy i ducha bez cielesnego zmartwychwstania nie ma tego triumfu, nie ma tego zwycięstwa nad śmiercią. I pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 54 werset mówi: a gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. I 57 werset mówi: ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To zwycięstwo nad śmiercią, to, że śmierć jest pokonana, właśnie dokonało się przez zmartwychwstanie w ciele Jezusa Chrystusa. I dlatego to ma szczególną wagę. Dlatego, że jedynie przez to zmartwychwstanie w ciele Pana Jezusa Chrystusa mogło zostać to dowiedzione, że śmierć została pokonana. Zmartwychwstanie w ciele to także bardzo potrzebny i ważny warunek związany z naszą wiarą. My dzisiaj określamy siebie jako ludzie wierzący, bo wiara jest ze słuchania przez zwiastowanie. List do Rzymian, 10 rozdział, od 14 do 17 wersetu: ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: o, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz: Panie, kto uwierzy w zwiastowaniu naszemu? Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Zwiastowanie jest związane z wiarą tych, którzy byli na samym początku. Człowiek, my dzisiaj jako jednostki, jako ludzie, wierzymy przez świadectwo Kościoła. Ale wiara Kościoła nie pojawiła się bez wiary tej pierwszej generacji, czyli bez wiary apostołów. Liście do Efezjan, w drugim rozdziale, w 20 wersecie, apostoł Paweł napisał: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Jednak wiara apostołów, wiara uczniów po śmierci na krzyżu Pana Jezusa Chrystusa zupełnie się załamała, jak czytamy w świadectwach, które opisują ewangeliści. W Ewangelii Jana, w 20 rozdziale i 19 wersecie czytamy: a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. Uczniowie po śmierci Pana Jezusa byli zamknięci w bojaźni i się usunęli na bok. Jak czytamy w tej samej Ewangelii o jednym z uczniów, o Tomaszu zwanym bliźniakiem, to co mówił: jeśli nie włożę palca, nie dotknę tych ran Pana Jezusa, to nie uwierzę. Więc w czasie po śmierci Pana Jezusa uczniowie byli raczej bez wiary niż z wiarą. Jak czytamy Ewangelię Łukasza, 24 rozdział, tam czytamy o dwóch uczniach, którzy szli w drodze do Emaus. Co o nich czytamy? Że byli przygnębieni. I Pan Jezus potem, rozmawiając z nich, mówi do nich o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć. Napiętnuje ich brak wiary. W Ewangelii Marka, w 16 rozdziale i 14 wersecie: na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstrzeszonego. Wiecie, uczniowie po śmierci Pana Jezusa raczej się wyróżniali brakiem wiary. Oni byli przygnębieni. Jak gdybyśmy też czytali, oni mieli zupełnie inne oczekiwania, czegoś innego się spodziewali. I myślę, że nastąpił głęboki kryzys ich wiary, bo mieli inne oczekiwania, inne plany, a nagle ich Pan i Mistrz, który w ich oczach był Zbawicielem, dał się zabić. I skończyły się ich nadzieje, skończyły się ich oczekiwania. Wszystko się rozpadło. I właśnie zmartwychwstanie w ciele było tym faktem, który na nowo rozbudził wiarę uczniów. To właśnie zmartwychwstanie Pana Jezusa spowodowało, że oni na nowo uwierzyli. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 20 werset. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok i uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Potem 8 werset. A wtedy wszedł i drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, ujrzał i uwierzył. I pierwszy list Piotra 1,21. Którzy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umartwych i dał im chwałę, dał Mu chwałę tak, iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. To zmartwychwstanie, to zbudzenie zmartwych, wierzę, że było niezwykle istotnym wydarzeniem, które na nowo wzbudziło wiarę w uczniach. Bez cielesnego zmartwychwstania żaden myślący człowiek nie uwierzyłby w ukrzyżowanego, ponieważ jego koniec byłby sprzeczny z tym, co sam twierdził. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w 21 wersecie czytamy: od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. W 17 rozdziale, 23 wersecie Mateuszu: i zabiją go, ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. Pan Jezus wielokrotnie sam mówił o własnej śmierci, ale też mówił o zmartwychwstaniu. I gdyby to zmartwychwstanie nie nastąpiło, to on sam okazałby się fałszywym prorokiem. On sam dałby przeciwne świadectwo własnym słowom. Jakże wierzyć komuś, kto mówi nieprawdę, kto sam o sobie stwierdza rzeczy, które są nieprawdziwe, gdyby nie było zmartwychwstania? Pan Jezus w Ewangelii Jana też w 2 rozdziale, 19 werset powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I chwała Bogu, On odbudował. Więc zmartwychwstanie jest także tą pieczęcią, którą została przez Boga wyciśnięta na osobie i dziele swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Jak czytamy w liście do Rzymian w 1 rozdziale, 3-4 wersecie, właśnie o Panu Jezusie, o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. To także pieczęć. Zmartwychwstanie jest pieczęcią, jest gwarancją, jest czymś, co jest niezwykle pewne i wiarygodne. Także w wymiarze świadectwa proroków. Nie tylko świadectwa Pana Jezusa. W psalmie 16, 10 wersecie to Dawid mówi takie słowo: bo nie zostawisz duszy mej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. Księga Ozeasza, 6 rozdział, 2 werset. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia, 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed obliczem Jego. Słowa prorocze związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. I Księga Izajasza, 53 rozdział, tutaj też piątek czytany, 8 i 10 werset. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Jest mowa o jego śmierci i o jego życiu, że będzie żył długo. To jest wskazanie i świadectwo zmartwychwstania. I to właśnie zmartwychwstanie Pana Jezusa było pieczęcią tych słów proroczych, potwierdzeniem i zagwarantowaniem, że to, co Bóg wcześniej zapowiedział, stało się faktem właśnie poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I sam Pan Jezus mówił w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza o znaku Jonasza. I Jonasz również był tym znakiem proroczym. Bo Pan Jezus powiedział: albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Zmartwychwstanie jest także dowodem na to, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem. W Ewangelii, w Dziejach Apostolskich, przepraszam, 13 rozdziale i 33 wersecie czytamy takie słowa o obietnicy, która została w Chrystusie Jezusie wypełniona. Wypełnił teraz Bóg dzieciom przez ich wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim, synem moim jesteś, dzisiaj Cię zrodziłem. Odniesienie do synostwa Bożego. W kontekście Pana Jezusa Chrystusa jest tutaj apostoł mówi o wzbudzeniu zmartwych, o wskrzeszeniu. To zmartwychwstanie jest także tym dowodem i tym potwierdzeniem Jego synostwa Bożego. List do Rzymian, 1:4, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, to właśnie mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Są fragmenty, które mówią też o Jego królewskiej władzy. Dzieje apostolskie, 13:34. A to, że Go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. To, co związane z Dawidem, królem, to królewski autorytet i królewskie wartości, królestwo, ta władza królewska Pana Jezusa, także tutaj, w tym kontekście, jest związana z Jego zmartwychwstaniem. Ale także to potwierdzenie Jego sędziowskiej władzy nad całym światem. Dzieje apostolskie, 17:31. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I to, co dla nas też wierzę niezwykle ważne, to to, że zmartwychwstanie, którego pamiątkę dzisiaj świętujemy, jest gwarancją naszego przyszłego zmartwychwstania. Jest gwarancją też naszej przemiany, naszego przemienienia. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:14, myślę, że doskonale znamy ten fragment. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. I potem kolejne wersety mówią, że my będziemy przemienieni. I też o tym 15:1 do Koryntian myśmy czytali, liście do Rzymian, 8, liście do Filipian. Jest bardzo wiele fragmentów Bożego Słowa, które dają nam gwarancję i pewność, że to właśnie przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, nasze zmartwychwstanie, moje zmartwychwstanie, Twoje zmartwychwstanie może być pewnikiem. Mamy tego gwarancję. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wierzę, że my dzisiaj żyjemy w świecie, który zupełnie odchodzi od tego, żeby nadawać należytą rangę zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jak wspomniałem na początku, uczniowie, zanim jeszcze zaczęli głosić Ewangelię, to uznali, że trzeba, żeby jeszcze tego jednego człowieka wybrać, który byłby razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. To bycie świadkiem zmartwychwstania wtedy miało należytą rangę i wielką wagę. Dzisiaj myślę, że ta ranga jest dużo mniejsza. Ale na podstawie tych przytoczonych fragmentów, które mówią o zwycięstwie Jezusa Chrystusa i także mówią o naszym zwycięstwie, ludzi, którzy wierzą. Nasza wiara dzisiaj jest dzięki temu, że apostołowie uwierzyli, bo zobaczyli żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I potem świadectwo Kościoła przyczyniło się do tego, że my dzisiaj wierzymy. Ja dzisiaj wierzę dlatego, że Pan Jezus zmartwychwstał, ukazał się apostołom i oni tą prawdę głosili. I byli gotowi za tą prawdę dać się zabić. Wobec tego, mając tą gwarancję, że zmartwychwstanie jest dla nas gwarancją naszej wieczności, naszego zwycięstwa nad śmiercią, naszego zmartwychwstania, ale także jest gwarancją naszej wiary dzisiaj, chciałbym powtórzyć za aniołem, który w 28 Ewangelii Mateusza, który dzisiaj tu był już na początku nabożeństwa, bo ten fragment czytany. Anioł, to są, wiecie, pierwsze słowa skierowane do ludzi, do kobiet. Tutaj są dwie kobiety. To też ciekawe zjawisko. Maria Magdalena i druga Maria. One przyszły pierwszego dnia o świcie, aby obejrzeć grób. Pierwsze słowa po zmartwychwstaniu Jezusa, skierowane do ludzi, brzmiały tak: wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leży. Ten odwalony kamień nie był potrzebny dla Pana Jezusa, a był potrzebny dla ludzi, aby mogli wejść i zobaczyć to miejsce, gdzie on leży. Te pierwsze słowa, wierzę, że dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, gdzie wszystko jest niepewne, niestabilne i jak wielu ludzi ulega strachowi, bojaźni i przeróżnego rodzaju lęki ma. Te słowa pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa skierowane do ludzi. Wy się nie bójcie. Tutaj możemy też rozważyć ten kontekst, wiecie, bo tu są też ludzie, którzy się, jak czytamy w wersecie 4, a strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Anioł nie kieruje tych słów do strażników, tylko do tych osób, które przyszły szukać Jezusa. Wy się nie bójcie, ale wy to się bójcie. Podstawą tego, żeby nie bać się dzisiaj, jest to, żeby szukać Jezusa, tego, który żyje, żeby być Jego świadkiem, żeby dawać świadectwo temu i utrzymywać, jak apostoł Paweł, że On żyje. Nie musisz się wtedy bać. I wy się też nie bójcie, Zosiu i Krystian. Trwajcie w tym, że Jezus żyje, że to On także was powołał do życia, dał wam nowe życie, duchowe nowe życie. Dał wam też zbawienie i życie wieczne. Dlatego, że On zmartwychwstał i żyje. Wy się nie bójcie. Ale ci, którzy nie szukają Jezusa, ci, którzy nie koncentrują się na Nim, ci, którzy nie mają serca dla Niego, to powinni się bać. Podobnie jak ci strażnicy. Zadrżeli ze strachu i stali się jak nieżywi. I anioł do nich nie kieruje tych słów. Tylko do tych, które przyszły, aby szukać Jezusa. Z tych faktów, które wcześniej czytałem, wynikających z Bożego Słowa, zmartwychwstanie Pana Jezusa jest gwarancją naszej wiary. Wiecie, a wiara to jest wartość, której pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale i 4 wersecie. Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. A ta wiara nasza nie byłaby możliwa, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. To jest zwycięstwo. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to zwycięstwo nad śmiercią. To nasza wieczność. Ale także nasza wiara. Wiara to wartość, która zwycięża świat. W tym świecie, w którym żyjemy, możesz być zwycięzcą. Tylko wtedy, kiedy jesteś osobą wierzącą i która jest koncentrowana na Jezusie Chrystusie, który żyje. Wy się nie bójcie. Bez względu na to, co jeszcze nas tutaj w tym świecie spotka. Bo szukamy Jezusa Chrystusa. Na Nim się koncentrujemy i z Nim żyjemy. Dzięki Niemu żyjemy. I nie musimy się bać. Amen. Drogi łaskawy nasz Ojcze, pragniemy Tobie oddać chwałę i podziękować Tobie za świadectwo Twojego Słowa, które nam daje pewność tego, kim jest Pan Jezus i czego dokonał. Daje nam pewność też tego, że On żyje, że dzisiaj siedzi po prawicy Twojej, drogi Ojcze, i też wkrótce przyjdzie po tych, którzy są Jego oblubienicą, po tych, którzy umiłowali też Jego przyjście, którzy są związani z Nim i się z Nim identyfikują, którzy dzięki Twojemu działaniu przez Ducha Świętego zostali zrodzeni na nowo i którzy są Twoją własnością, wykupieni nie srebrem i złotem, ale drogocenną Twoją krwią, Panie Jezu, tak jak mówi Twoje cudowne słowo. Dziękujemy, że my dzisiaj możemy być Kościołem, który zbudowany jest na tym świadectwie apostołów i proroków, na tym fundamencie, którego też kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Ale oni dlatego też mieli to świadectwo i byli pewnymi świadkami zmartwychwstania, bo oni mogli widzieć Jezusa żyjącego. Tego, który umarł, a tego, który zmartwychwstał i żył. I to świadectwo było ogłaszane, komunikowane całemu światu. I my dzisiaj jesteśmy owocami tej prawdy, wierząc, że Jezus Chrystus żyje po zmartwychwstaniu. I Panie, tak modlę się o to, żeby i nasze życie, bez względu na to, jak wielu różnych niepewności, lęków doświadczamy w tym świecie, aby było takim skoncentrowanym życiem na Jezusie Chrystusie. I abyśmy nie doświadczali tego lęku. Tak jak powiedział Anioł do tych kobiet, wy się nie bójcie. Abyśmy, Panie, nie doświadczali tego lęku i strachu. Bo wierzę, że to jest owocem koncentrowania się i szukania Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Daj nam, Panie, być takimi, którzy koncentrowani na Jezusie Chrystusie dają świadectwo temu. Utrzymujemy to, jak apostoł Paweł, że Jezus żyje, że jest żywy.
Pobłogosław nas i niech Tobie z naszego życia płynie chwała, wdzięczność i uwielbienie. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
Wspaniały dzień dzisiaj mamy, bracia i siostry. Jezus zmartwychwstał, świętujemy to i to jest dobra okoliczność dla chrztu wiary, bo chrzest ma wiele wspólnego ze śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim, gdyby nie Jego śmierć i nie Jego zmartwychwstanie, w ogóle byśmy się tutaj nie spotykali, bo i po co? I nasze siostry też by nie podjęły tej decyzji, którą podjęły i którą teraz publicznie wyznają, ponieważ my wierzymy, że ja zadam im trzy pytania. Chciałbym o tych trzech pytaniach powiedzieć parę słów, bo może to być nie do końca słyszalne później na transmisji, a chciałbym, żebyście słyszeli i wiedzieli, na jakie pytania one odpowiedzą. I ja wierzę, że to nie jest tak, one nie będą zaskoczone tymi pytaniami. One już wcześniej odpowiedziały na te pytania i to je przyprowadziło w to miejsce. Dzisiaj okazujemy posłuszeństwo Słowu Bożemu, żeby publicznie wyznać naszą wiarę. Wiemy ze Słowa Bożego, Pan Jezus mówi, że kto publicznie się do Niego przyzna i On w tym dniu przyzna się przed Ojcem do tych. Więc to właśnie dzisiaj czynimy, nic innego, nic ponad to, czego się uczymy ze Słowa Bożego. I zadam im trzy pytania. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło ich wiary. Czy wierzą, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł w ciele na ten świat? Ponieważ czytamy w Słowie Bożym, że bez wiary nie można podobać się Bogu, że ten, kto przystępuje do Niego, musi wierzyć, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Więc my wierzymy. To jest podstawa. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ten pierwszy punkt to jest wiara. I one publicznie wyznają, że wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że On przyszedł w ciele na ten świat. Ale to jest początek, bo w Słowie Bożym czytamy, że demony też wierzą i drżą. I one nie będą zbawione. Bo ważne jest to, o co będę pytał w drugim pytaniu. Czy wierzycie, czy one wierzą? I my zadawajmy sobie pytanie, bo wielu z nas już odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Czy wierzymy, że Jezus zmarł za nasze grzechy, za moje grzechy i zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia? To o to się wszystko rozbija, bo sama wiedza na temat Boga bez tego aspektu, że to dotyczy mnie, to za mało. A potem będzie trzecie pytanie, ślubowanie właściwie. Ja jako członek redakcji miesięcznika zborowego PS czytałem już tekst, który się dopiero ukaże i wy niedługo przeczytacie tekst Piotra naszego. Chrzest jako ślub, czy jak ślub. I tutaj jest ten aspekt ślubowania. Tak jak my jeszcze w narzeczeństwie już wyznajemy naszą miłość i przywiązanie, to jeszcze można się wycofać, ale w chrzcie ślubujemy i wy dzisiaj będziecie ślubować przed Bogiem i zebranymi tu świadkami, jak i podczas ślubu ślubuje się przed Bogiem i przed zebranymi świadkami wierność. I ja zapytam się, czy nasze siostry ślubują to, że będą naśladować Pana Jezusa i dochowają Mu wierności aż po kres swoich dni. Czyli to już jest decyzja do końca. Odnosimy się dzisiaj do zmartwychwstania i chrzest jest też pięknym obrazem tego. Chrzest jest przede wszystkim wyrazem posłuszeństwa. My jesteśmy posłuszni temu, jak uczy nas Słowo Boże. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Pan Jezus uczył w tej kolejności. Przychodzi wiara, potem przychodzi świadoma decyzja, która jest potwierdzona przez chrzest. I to jest wyraz posłuszeństwa. Jest to też wyraz naśladowania Pana Jezusa. W tym aspekcie, jak On żył tutaj na ziemi, On w wieku dorosłym, jako świadomy mężczyzna, przyjął chrzest, wszedł do wody. Wiemy, że Jan go ochrzcił. Ale my też go naśladujemy w znaczeniu tego, co Pan Jezus przeszedł, kiedy umarł i kiedy zmartwychwstał. I pozwólcie, że przeczytam krótki fragment ze Słowa Bożego, z listu do Rzymian z 6 rozdziału. Jest to bliski mi fragment, ponieważ nazwa naszego zboru, Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie, ona się bierze właśnie z tego fragmentu, z 6 rozdziału, który wzywa nas do tego, żebyśmy prowadzili nowe życie. I chrzest ma tutaj wielkie znaczenie. Czytajmy 6 rozdział od 3 do 11 wersetu. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwo Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze. Śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. I tego wam życzymy. I Pan Jezus, wiemy, że umarł. Wspominaliśmy to w piątek. I chwilę Go nie było. I zmartwychwstał trzeciego dnia. I to dzisiaj świętujemy. Ja was zanurzę, chwilę was nie będzie widać, ale się wynurzycie do nowego życia. I tak jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu jeszcze przez jakiś czas był na tym świecie, ale już niedługo, a potem został zabrany do góry. Tak samo wierzymy, że jak już przyjmiecie ten chrzest, jeszcze jakiś czas tutaj będziecie. Nie wiem ile czasu, ale my też wierzymy, że tak jak wzrastamy w Jego śmierć i zmartwychwstanie w ten obraz, jak On został zabrany do góry, tak i my zostaniemy pochwyceni z Nim. Teraz będziemy mieli chwilę modlitwy i poproszę nasze siostry, żeby podziękowały za to, jak Pan Bóg je doprowadził do tego momentu. Proszę Krystiana Wiesza, powstanie.
Siostro Zofio, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł w ciele na ten świat?
Tak, wierzę.
Czy wierzysz, że On zmarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał dla Twojego usprawiedliwienia?
Tak, wierzę.
Czy ślubujesz naśladować Jezusa Chrystusa i być Mu wierną aż do kresu swoich dni?
Tak, ślubuję.
Na podstawie wyznanej przez Ciebie wiary i złożonego ślubowania chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zmartwychwstał dla Twojego usprawiedliwienia.
Tak, wierzę.
Czy ślubujesz naśladować Jezusa Chrystusa i dochować Mu wierności po kres swoich dni?
Tak, ślubuję.
Na podstawie wyznanej przez Ciebie wiary i złożonego ślubowania chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Thank you. Dziękujemy Ci za wiarę, Panie, którą wzbudziłeś w sercu Zofii i Krystiany, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy być świadkami dzisiaj tego cudu, Panie, że Ty przemieniłeś ich życie, że Ty dajesz im nowe życie i że one mogą, Panie, teraz być pojednane z Tobą, mogą dzisiaj zaświadczyć posłuszeństwo Twoją słowu, Panie, to, że chcą Ciebie naśladować. Dziękuję Ci, Panie, za to, co mogliśmy usłyszeć i proszę Ciebie o to, żebyś napełnił je Duchem Świętym i prowadził, Panie, żeby wytrwały w tym pięknym przyrzeczeniu, które złożyły dzisiaj przed Tobą, Panie, i przed nami jako świadkami tego wydarzenia. Tobie niech płynie z tego chwała. Uwielbiamy Ciebie, Panie, dziękujemy Ci za moc zmartwychwstania, że możemy świadczyć to, że Ty zmartwychwstałeś i że to, co dzisiaj widzieliśmy, Panie, to, w czym uczestniczymy teraz, jest też dowodem na to, że Ty jesteś Bogiem żywy, Panie, że śmierć nie ma nad Tobą władzy, Panie, że Ty zwyciężyłeś i oczekujemy, że tak jak możemy doświadczać już tyle rzeczy, obietnic, które się wypełniły, tak oczekujemy, że Ty wkrótce powrócisz w chwale po swój Kościół. Amen.
Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobu zeszła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. Pobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus kochał, i mówi do nich: wzięli Pana z grobowca. Nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i ruszyli do grobu. Biegli razem, jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce. Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Zanim wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, zobaczył i uwierzył. Wciąż do nich nie docierało, że według Pisma Jezus ma powstać z martwych. Obaj zatem wrócili do siebie.
Maria tymczasem stanęła przy grobowcu i płakała. Płacząc nachyliła się, zajrzała do środka i zobaczyła dwóch aniołów bieli. Jeden siedział u bezgłowia, a drugi u nóg w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. Kobieto, zapytali, dlaczego płaczesz? A ona: wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jednak nie rozpoznała. Wówczas Jezus zwrócił się do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast, w przekonaniu, że to ogrodnik, powiedziała: Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Mario, przemówił Jezus. Ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Nie trzymaj mnie już, zwrócił się do niej, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Przekazała im też Jego słowa.
A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Jezus znowu powiedział do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane.
A Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. I powiedzieli mu inni uczniowie: widzieliśmy Pana. Lecz on powiedział do nich: jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę palca mego w ślady gwoździ i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. A po 8 dniach jego uczniowie znów byli w domu, a Tomasz z nimi. i przyszedł Jezus. Gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i powiedział: pokój wam. Potem powiedział do Tomasza: włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok. A nie bądź bez wiary, ale wierz. Wtedy Tomasz mu odpowiedział: mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
przychodzimy, aby świętował, bo świętujemy dzisiaj Twoje zwycięstwo, świętujemy Twoje zwycięstwo nad śmiercią, świętujemy Twoje zwycięstwo nad grzechem, Panie. Świętujemy Twoje zwycięstwo nad zniewoleniem przez grzech, Panie. Chwała niech Tobie będzie za Twoje zmartwychwstanie, Panie. Chwała niech Tobie będzie za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby nas zbawić. Bądź uwielbiony, Panie. Gdzie chcemy się z tego radować? Ja chcę z tego się radować dzisiaj szczególnie, Panie. To jest szczególna niedziela, Panie. Niedziela, kiedy możemy, Panie, być pełni radości z tego, Panie, że Ty dałeś nam swoje zbawienie. Amen.
Stop.
wyznać, że dobrze mi jest być w Twojej obecności. Ja chcę wyznać, że dobrze, że bardzo się cieszę, Panie. Mam duży pokój, ponieważ wiem, komu zawierzyłem, Panie. Bo już wiem, że Ty żyjesz, Panie. Bo wiem, ponieważ mogę wyznawać i wierzę w to, że Ty zmartwychwstałaś, Panie. I chcę Ci za to podziękować, Panie, bo to jest największa rzecz, która mogła się wydarzyć, Panie. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj Twoje słowo, Panie. Ty przyszedłeś, wypełniłeś, Panie, Pisma, Panie. To, co było napisane przez proroków, to, co się musiało wydarzyć, się wydarzyło, Panie. Ty zmartwychwstałeś, Ty żyjesz i królujesz. Bądź uwielbiony i bądź wywyższony. Alleluja. Amen.
Ach, co za dzień, bracia i siostry. Co za cudowny dzień, kiedy możemy jako Kościół, jako cząstka Kościoła Jezusa Chrystusa razem być w tę niedzielę. Dla mnie dzisiaj od samego rana jest to dzień wdzięczności. Powiem Wam, jakoś rozpływam się we wdzięczności przede wszystkim z tego powodu, że Jezus, Syn Boży, który zmarł za moje grzechy, zmartwychwstał. I dzięki temu mam życie wieczne, mam pewność życia wiecznego. Naprawdę to jest kluczowe, najważniejsze. I mało tego, że On to zrobił, to też w moim sercu zaszczepił wiarę w to. Bo gdyby nie ta wiara, to dla mnie by nie miało to żadnego znaczenia. To święty Piotr, inni apostołowie byliby zbawieni, apostoł Paweł, inne pokolenia, ale ja byłbym zgubiony. Gdzieś tam bym mieszkał, żył sobie po swojemu i bym przepadł na wieki. Ale Bóg w swojej łasce niektórym ludziom objawia się na wiedzę. Przychodzi jakiś taki moment, taki dzień, że nas znalazł. Patryka znalazł, Sławka znalazł, niedawno Krystianę, jakiś czas temu Marcina. I zachodzimy w głowę, jak to się dzieje, że on dotyka, jeden dotyka, a drugi nie. I nie wiemy dlaczego. Ja dzisiaj od rana tak myślałem o tym, jaka łaska mi się stała, że ja taki marny człowiek, tyle grzechów w swoim życiu popełniłem, tyle błędów, taki charakter mam trudny. A on okazał mi taką łaskę, że mi otworzył oczy. Otworzył mi oczy i daje mi tę potrzebę na bieżąco, żebym dalej szedł za nim. No czy to nie należy być wdzięcznym? Jesteśmy wdzięczni za słoneczko, za wiosnę, która przychodzi. Jesteśmy wdzięczni, że nie poumieraliśmy na koronawirusa i tak dalej. Różne rzeczy przychodzą nam do głowy, z powodu których jesteśmy wdzięczni Bogu i ludziom, ale najbardziej ja jestem wdzięczny Bogu za Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela i za to, że też i mnie dotknął i mi się objawił. I chciałem Was wszystkich do tego dzisiaj zachęcić, żebyśmy przystępując do stołu Pańskiego, rozmyślając, wspominając Jego śmierć za nasze grzechy, biorąc chleb i wino, które obrazują nam ciało i krew Jezusa Chrystusa, żebyśmy pomyśleli o tym, jaki jest nasz osobisty stosunek do Pana Jezusa. Żebyśmy pogłębili dzisiaj tę więź. Nie wiem, możliwe, że Wy już jesteście tak głęboko w tych sprawach, że się już nie da pogłębić. Już jest już dno, nie, przepraszam, złe porównanie. A może właśnie, że tak wysoko poszliście, tak wysoko, że już jesteście, nie wiem, ja jestem gdzieś po środku i dlatego potrzebuję i pogłębić i podnieść się wyżej w rozumieniu Boga, Jego planu zbawienia. I chciałem właśnie do tego Was dzisiaj zachęcić, ponieważ nasz Pan jest godzien tego, abyśmy rozważali, rozpamiętywali Jego dzieło, pogłębiali właśnie poznanie tego. Gdy kogoś podziwiamy, jakiegoś artystę, czy jakiegoś męża stanu, jakiegoś pisarza, filozofa, to polega to między innymi na tym, że staramy się dociekać więcej i więcej, badać, docierać do tego, co on jeszcze powiedział, czy co jeszcze napisał, żeby więcej o nim wiedzieć. I są ludzie, którzy biorą udział w różnych konkursach, co mają wszystko w jednym paluszku. Wiedzą, kiedy on się położył, o której godzinie, o której stał 4 lata temu. A jaka jest moja wiedza o Panu Jezusie, którego zmartwychwstanie dzisiaj świętujemy? Właśnie chciałem Was do tego serdecznie zachęcić. I robimy to przy okazji właśnie Wieczerzy Pańskiej. Tej nocy, której Pan Jezus miał być wydany na śmierć, czytamy w Słowie Bożym, że On usiadł razem ze swoimi uczniami w takiej specjalnej, przeozdobionej izbie i spożywając tam wieczerzę paschalną, nagle wziął chleb i podziękował Ojcu. Tak właśnie w takich okolicznościach On ustanowił wieczerzę pańską, która jest wspominaniem Jego śmierci. I chciałbym teraz poprosić wszystkie osoby, które są gotowe, aby przystąpić do Wieczerzy Pańskiej, a w naszym Kościele pilnujemy się Słowa Bożego i nie przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej lekkomyślnie, tak sobie powiedzmy z przypadku, tylko przystępujemy w gronie osób, które zostały ochrzczone, tak jak dzisiaj Krystiana i Zofia, i one dzisiaj po raz pierwszy przystąpią do Wieczerzy Pańskiej. Ale także przystępujemy wtedy, gdy jesteśmy pojednani z Bogiem, gdyśmy wyznali nasze grzechy, gdyśmy się pojednali z ludźmi, żeby nasze sumienie nie było obciążone, żeby nie było tak, że my tam się kłócimy, brzydkie słowa mówimy, robimy różne złe rzeczy, a tu sobie przyjdziemy i weźmiemy udział w Wieczerzy Pańskiej. Przestrzegamy przed takim podejściem, ponieważ Pismo mówi, że jeśli ktoś lekkomyślnie by przystępował do stołu pańskiego, to mógłby sąd własny sobie zjeść i wypić i mógłby się rozchorować, mógłby umrzeć nawet. Tak mówi Pismo. To nie my, żeśmy te warunki określili. Dlatego proszę, by osoby, które będą przystępować do wieczerzy, by powstały osoby, jeśli są na balkonie, takie osoby, a chcą przystąpić, by przyszły tutaj na dół do sali. I podziękujemy wzorem, jaki nam zostawił nasz Pan. Drogi nasz Ojcze w niebiesie, serdecznie Ci dziękujemy, że możemy wziąć dzisiaj ten chleb. Bierzemy go i stoimy przed Tobą, myśląc o Twoim ciele, które złożyłeś, które wydałeś dla naszego zbawienia. Modlimy się, abyś swojej łasce pobłogosławił, bo dzisiaj tego będziemy łamać i z niego spożywać, aby ta myśl o tym, co Ty dla nas zrobiłeś, jak się dla nas poświęciłeś, żeby ona głęboko wpisała się dzisiaj w nasze serca na nowo, żeby się odświeżyła w naszym umyśle i sercu. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Zbawicielem, że stałeś się Panem naszego życia. Pragniemy, aby przez spożywanie tego chleba dać świadectwo przed Tobą i sobą nawzajem, że należymy do Ciebie, że jak chleb jest jeden, tak my, poszczególni członkowie, jemy z tego chleba i stanowimy jedno ciało w Tobie. Amen. Pan Jezus wziął chleb, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za Was bywa wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. A potem po wieczerzy, czytamy w Słowie Bożym, Pan Jezus wziął kielich i też dzięki składał Ojcu.
Panie Jezu, tak z taką radością też pragnę Ci podziękować, Panie Jezu, za to, że możemy dzisiaj tu być, możemy przystępować do tej wieczerzy, Panie Jezu. Ja tak osobiście czuję tą wielką radość i taką lekkość, Panie, bo Ty masz tą moc i Ty dajesz tą moc odrzucenia tego głazu, tych głazów, ciężaru, grzechu, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że Ty uczyniłeś to i w moim życiu, Panie Jezu. Jesteś błogosławionym Bogiem, Panie. Pobłogosław także ten moment, ten czas, kiedy będziemy spożywać to wino. Ten moment, Panie Jezu, niech Twoja moc się objawia napełnia nas swoim duchem, Panie, w tym momencie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen.
Weźcie ten kielich i rozdzielcie między siebie, powiedział Pan Jezus, albowiem ten kielich to krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Czyńcie to na moją pamiątkę. Zacznijmy od osób ochrzczonych dzisiaj. I wykorzystujmy ten czas, bracia i siostry, abyśmy spokojnie, w paru słowach przynajmniej, odezwali się do Pana Jezusa w dniu święta Jego zmartwychwstania, byśmy wyrazili Mu chwałę, podziękowanie, cokolwiek jest w naszym sercu. Pismo Święte mówi, że wiara jest darem od Boga, że tak naprawdę to On inicjuje w nas tę zbawczą wiarę, w wyniku której możemy być pewni naszego zbawienia. Ale Biblia też uczy, że ta wiara, chociaż jest darem, jest też zadaniem dla człowieka. To człowiek musi uwierzyć, to człowiek musi przyjąć swoim sercem. I dlatego też chciałbym na koniec tej uroczystości, tej wieczerzy, gdy wspominamy zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa, zaapelować, zachęcić Was, abyśmy szukali oblicza Bożego, abyśmy starali się wszelkimi sposobami innym też mówić, żeby też zechcieli uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Żebyśmy nieśli Ewangelię Chrystusową, tak jak to robili pierwsi apostołowie i uczniowie Jezusa. Bo czytaliśmy dzisiaj już ze Słowa Bożego, że jeśli ktoś nie będzie jadł ciała i pił krwi Jezusa Chrystusa, nie będzie miał żywota w sobie, nie będzie zbawiony. Trzeba doprowadzać ludzi do tego, aby przyjęli Jezusa Chrystusa, modlić się o nich. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj świętując to, że Krystiana i Zofia dołączyły do grona chrześcijan, biblijnych chrześcijan. Dzisiaj możemy o nich już powiedzieć siostro w Chrystusie. One już należą do ciała Chrystusowego, do Kościoła Jezusa Chrystusa. Świętując to wydarzenie, ciesząc się wzajemną społecznością w Chrystusie, żebyśmy się pomodlili teraz o to, by Pan zbawił kolejne osoby, żeby przyprowadził kolejne osoby do posłuszeństwa wiary. Chciałbym prosić brata Sławka, aby nas poprowadził w tej modlitwie, a my się wszyscy dołączmy i prośmy, mając na uwadze naszych krewnych, naszych bliskich, naszych współpracowników, mając na uwadze naszych sąsiadów, módlmy się, żeby Bóg im otworzył oczy i by też byli zbawieni, bo czasy dobiegają końca.
Dobry Ojcze, ja pragnę oddać Ci chwałę i podziękować za to, że i mi okazałeś Twoją łaskę, Panie. Dziękuję Ci, że i mnie wyrwałeś, że mogłem, Panie, nawrócić się do Ciebie i że Ty, Panie, mnie przyjąłeś i zmieniasz moje życie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoją łaskę, za to też, że i dzisiaj ja mogę radować się i świętować z tego, Panie, że Ty przyszedłeś na ten świat, wziąłeś na krzyż moje grzechy i zmartwychwstałeś, Panie, dla mojego zbawienia i usprawiedliwienia. Dziękuję Ci, Panie, za tą prawdę. I proszę też Cię, Panie, o wszystkich naszych najbliższych, o nasze rodziny, Panie, o naszych znajomych, o naszych przyjaciół. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty sam używał nas, abyśmy mogli iść i głosić, Panie, Twoją prawdę, Twoją Ewangelię o tym, że Ty zmartwychwstałeś i żyjesz i że powrócisz, Panie, w chwale pewnego dnia. Daj, Panie, abyśmy byli godnymi posłannikami, godnymi misjonarzami, Panie, tutaj, w kraju, gdziekolwiek Ty chcesz nas posłać, Panie. poślij nas i używaj nas w Twoim Królestwie, abyśmy mogli głosić Twoją Ewangelię, prawdę o Tobie. I też, aby też nasi bliscy mogli, Panie, się nawrócić do Ciebie. Proszę Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i żyje. Amen.
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Z Bogiem.